Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Program realizuje Rafał Polacki. Witamy w Arsenale Kultury. Wczoraj, 17 listopada, na cmentarzu w Miłostowie w Poznaniu pożegnaliśmy Artura Piotrowskiego. Żegnały go tłumy. Artur Piotrowski był scenarzystą, reżyserem, producentem filmowym, twórcą znanego w całej Polsce największego widowiska pasyjnego w Europie, Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli. Był twórcą niezwykle wszechstronnym, ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej. Był absolwentem Szkoły Muzycznej przy ulicy Głogowskiej oraz Studium Liturgiczno-Muzycznego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Uzyskał dyplom z zakresu profesjonalnej fotografii artystycznej. Studiował na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej. Jeden z jego krótkometrażowych filmów uzyskał pierwszą nagrodę na festiwalu filmowym w Berlinie w 1997 roku. W tym samym roku zdobył w austriackim Lincy brązowego niedźwiedzia oraz drugą nagrodę na festiwalu filmów niezależnych Unika 97. Jego film Distant World był pierwszą niezależną produkcją pokazywaną w ramach Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 1998 roku i znalazł się również w programie Polish Film Festival w Chicago. Odbywające się od 1998 roku Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli zrodziło się z pomysłu Artura Piotrowskiego, reżysera i producenta spektaklu. W przygotowanie tego widowiska zaangażowanych co roku było około 650 osób. Przez te wszystkie lata wystąpiło w nim ponad 5000 aktorów, amatorów. I Misterium do tej pory obejrzało ponad 1 000 000 osób z Polski i zagranicy. Decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy Artur Piotrowski został pośmiertnie uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz rozwoju i popularyzowania kultury chrześcijańskiej. W najbliższym czasie Artur Piotrowski planował nagrać film o błogosławionej poznańskiej piątce, o młodych poznaniakach, którzy zostali zamordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej. Miesiąc temu podczas festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni otrzymał nagrodę za projekt tego filmu. Dzisiaj w Arsenale Kultury chcę się z Państwem podzielić moją ostatnią rozmową z Arturem Piotrowskim, którą nagraliśmy miesiąc temu po tym, jak otrzymał nagrodę za projekt filmu o poznańskiej piątce. Usłyszycie Artura całkowicie oddanego idei, w którą wierzy, zafascynowanego siłą ducha młodych męczenników, ale i sprawnego i niestrudzonego realizatora swoich pomysłów. W tych trudnych chwilach, mam nadzieję, nie razi Państwa śmiech, który usłyszycie na końcu nagrania. Z Arturem śmialiśmy się i żartowali jeszcze długo po nagraniu. Takiego go zapamiętam, takiego go pewnie zapamiętamy wszyscy. Pogodnego, otwartego, dobrego, łączącego ludzi.
Arsenał Kultury.
Podczas tegorocznego 13. festiwalu filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci znalazły się też wątki poznańskie, bardzo mocne wątki poznańskie. Myślę tutaj o nagrodzie dla Artura Piotrowskiego, dla projektu konkretnie filmu dokumentalnego o naszej poznańskiej piątce. Serdecznie witam w programie Arsenał Kultury.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam serdecznie radiosłuchaczy.
To teraz w dwóch słowach tylko przypomnijmy piątka poznańska. Myślę, że poznaniacy doskonale znają tę historię, ale jest ona tak niesamowita, że wydaje się, że również dzięki tej niezwykłości ta nagroda mogła zostać przyznana na ten projekt, bo rzeczywiście chłopacy, którzy wchodzili w skład piątki, to postaci niezwykłe.
Tak, to nastolatkowie, dwudziestolecie międzywojenne, pięciu chłopaków, którzy poznają się w oratorium księży salezjanów na Wronieckiej. Wtedy tam uczestniczyła setka młodych chłopaków. Salezjanie prowadzą taki ośrodek, to jest ich charyzma, właściwie wychowanie młodzieży przez hasło uczciwy obywatel, dobry chrześcijanin. Takie towarzyszenie codzienności. Edward Kazimierski, jeden z piątki, który mieszkał na ulicy Łąkowej, pisał w swoim pamiętniku, że ma dwa domy. Jeden na Łąkowej, drugi na Wronieckiej. To było tak, że oni uczyli się, niektórzy pracowali, a popołudnia spędzali na Wronieckiej, a w weekendy wychodzili za miasto czy na wspólne jakieś wypady. No i tak sobie te charaktery kształtowali. Oczywiście fundament mieli w domu rodzinnym, prawda? Chociaż nie zawsze te relacje rodzinne były, jakby to powiedzieć, takie wzorowe. W jednej rodzinie ojciec zostawił dom rodzinny, w drugiej ojciec zmarł, kiedy był właśnie Kazimierski Edward młody. To było tak, że piątka Edward Klinik, Franciszek Kęsy, Edward Kazimierski, Jarogniew Wojciechowski i Czesław Jóźwiak. Właśnie na czoło wysuwa się Czesław Jóźwiak jako taki najbardziej waleczny. Jego ojciec jest policjantem, pracuje w więzieniu na Młyńskiej, a drugi z kolei to jest artysta, marzyciel Edward Kazimierski. Pisze własne kompozycje, pisze pamiętnik, zakochuje się ciągle w różnych dziewczynach.
Czterech podobnie.
Ojej, to czterech to w tygodniu, a to potem, a to zakochiwanie to takie jest taka miłość platoniczna, prawda? Szedł na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy ze swoim przyjacielem Franciszkiem Kęsym. To oni szli w jedną stronę i wracali. I też był pamiętnik. No to też pisze w pamiętniku, że tu czarnulka, a tu blondynka, a tu to i tamto. I tak w kółko. Tak rewelacyjne, piękne dusze. Ja się nimi zauroczyłem. Pierwszy raz o nich przeczytałem 25 lat temu i tak to zauroczenie trwa do dziś.
Ale to ich piękno, ich świata wewnętrznego, ich dusz, tak jak to pan ładnie określił, zostało sprawdzone w bardzo konkretny sposób, ta ich świętość. Bo przecież tak naprawdę to były zwykłe chłopaki. Jeden się zakochiwał, inny zdaje się strzelał z procy podczas spektaklu teatralnego, albo inaczej, nie chciał wydać kolegi, który to robił. No, po prostu zwyczajne chłopaki. A jednak co takiego się stało, że oni tak mogli w praktyce sprawdzić swoją świętość?
To jest fenomen tej historii, bo piątka przed wojną, kiedy rozpoczęła się wojna, Czesław Jóźwiak walczył w kampanii wrześniowej, walczył w bitwie pod Koronowem, natomiast reszta chłopaków chciała się zaciągnąć do wojska, ale niestety zabrakło mundurów i broni, wrócili do Poznania. Potem Jóźwiak wrócił, zamknięto szkoły, każdy znalazł pracę, no i zamknięto oratorium. Oni się też spotykali potem po domach, czy śpiewali w innym kościele, bo profesor Stuligrosz założył pierwszy chór, który założył profesor Stuligrosz, to właśnie na Wronieckiej i jego bliskim przyjacielem był Edward Kazimierski, ten artysta. Profesor Stuligrosz nosił w klapie cały czas jego zdjęcie. Ja kiedyś miałem prywatną rozmowę z profesorem, bo w 99, 2000 i 2002 roku realizowałem też z przyjaciółmi z Duszpasterstwa Akademickiego Don Bosco widowisko na temat piątki teatralno-filmowe na Cytadeli Poznańskiej w amfiteatrze i zaprosiliśmy profesora Stuligrosza i pytaliśmy go o szczegóły, jak to było w ich relacjach, o czym rozmawiali. Profesor Stefan Stuligrosz, artysta z wielką wyobraźnią, z wielkim polotem, no to taka była cała rozmowa. To było niesamowite wieczór, niesamowite, mam to nagrane. Niestety tylko na kasecie magnetofonowej, ale jest ślad. I oni wstąpili potem do Narodowej Organizacji Bojowej, która zajmowała się wywiadowczym rozpoznaniem Śródmieścia, szkicowali budynki, gdzie Volksdeutsche przebywali, także gromadzili broń, miało być przygotowywane powstanie, którego nigdy nie doszło. Znaczy, oni wstępując do Narodowej Organizacji Bojowej byli żołnierzami podziemia. Mieli przysięgę, mieli kryptonimy, mieli pseudonimy i mieli stworzyć własną piątkę. Taka była procedura. I Jóźwiak wciągnął chłopaków do Narodowej Organizacji Bojowej, ponieważ w rodzinie miał człowieka, który z kolei Jóźwiaka wciągnął. No i nastąpiła wsypa. Jednego wieczoru 70 osób aresztowano, w tym chłopaków. Znaczy 21 września aresztowano Edwarda Klinika, to była sobota. 21 września 1940 roku, a 23 września wieczorem z domów całą resztę. To było krótko. Przyszli, powiedzieli, nawet się niektórzy nie zdążyli pożegnać. No i od razu do domu żołnierza, siedziba gestapo, tortury, przesłuchania, bicie. Chcieli znać, co tam się działo dokładnie w Narodowej Organizacji Bojowej. Chcieli poznać szczegóły, żeby się wzajemnie wydawali, jeden na drugiego donosił i tak dalej. Nic takiego nie nastąpiło.
Mimo tych tortur, mimo tego, że byli to jednak młodzi chłopcy, możemy o nich mówić, że należeli do organizacji zbrojnej, konspiracyjnej, ale to byli jednak bardzo młodzi, bardzo młodzi mężczyźni.
Czesław Jóźwiak, kiedy aresztowano Edwarda Klinika, jako przywódca ich, można powiedzieć, dostał taką propozycję od swego taty. Ja wiem to od jego siostry rodzonej, żeby wyjechał z Poznania do rodziny poza Poznań. I on w swojej odpowiedzialności powiedział tak, że absolutnie tego nie zrobi, ponieważ wtedy przyjdą po tatę, po mamę, po siostry, a to on, tak dokładnie użył takiego słowa, piwa naważył i je wypije. I wieczorem kazał się bratu okładać pasem i patrzył, ile wytrzyma. Po prostu wiedział, co się może wydarzyć, prawda? Pasem po plecach kazał się okładać.
Ale te tortury gestapo to nie były jedyne tortury, dlatego że chłopacy trafili też do cel z pospolitymi przestępcami i tam też jeden
z nich... To na Młyńskiej, to właśnie Jóźwiak dostał jeszcze w kość, bo jego ojciec pracował na Młyńskiej jako policjant śledczy, no i jak się dowiedzieli, no to dostał jeszcze dodatkowo za to, kim jest tata. Ale no potem była reakcja i także Kazimierskiego. Zresztą chłopacy w celach, to jest, są zeznania świadków, ale także ich listy i grypsy z więzień, byli zawsze razem, byli zawsze radośni, podnosili słów więź na duchu, śpiewali pieśni. Czasem było tak, że nawet jakby SS-mani czy osoby, które pilnowały więzień, już jakby nie reagowały, bo dochodziły pieśni czy kolędy w okresie Bożego Narodzenia, czy modlitwy, oni sobie sami pisali modlitewniki swoje. W Forcie VII z kolei była taka historia, że podczas rewizji wyrzucono im różańce do kosza. Kiedy SS-mani się odwrócili, to oni te różańce wyciągnęli. To była też bardzo ważna sprawa, bo no za coś takiego to są kolejne tortury, a jednak chłopacy to zrobili.
To jeszcze tylko podsumujmy, w jakich miejscach oni przebywali.
Piątka została aresztowana 21 września i 23 września 1940 roku ze sklepów i z domu i wylądowali w domu żołnierza siedziby gestapo. Potem zostali przewiezieni do Fortu VII. Z Fortu VII brali ich też na przesłuchania do domu żołnierza. Potem wylądowali na ulicy Młyńskiej w więzieniu. Później zostali przewiezieni do Wronek. Tam już byli na pojedynczych celach. Na każdej celi mieli nazwę Hochwera, czyli zdrada stanu. Już wtedy byli więźniami politycznymi. Byli w cywilu jako więźniowie polityczni. Potem zostali przewiezieni do Berlina. Potem do Zwickau, gdzie zapadł wyrok. 1 sierpnia 1942 roku w Zwickau zapadł wyrok śmierci poprzez gilotynowanie. I 24 sierpnia 1942 roku w Dreźnie zostali zgilotynowani, a w 1999 roku, 13 czerwca, zostali ogłoszeni beatyfikowanymi, czyli zostali ogłoszeni błogosławionymi, zostali beatyfikowani przez Ojca Świętego Jana Pawła II wśród 108 męczenników II wojny światowej. I to jest fenomen tej historii. Piątka przed wojną, po wojnie, razem w konspiracji, razem w więzieniach, razem gilotowani i razem beatyfikowani.
Wspominał pan, że kiedy ich aresztowano, oni często nie mieli okazji i czasu nawet pożegnać się porządnie ze swoimi bliskimi, ale też niezwykle wzruszające listy zachowały się, które podnoszą ich rodzinę na duchu. To jest też dla mnie niesamowita historia.
Piątka cały czas miała nadzieję, że wyjdzie z więzienia. Oni cały czas żyli nadzieją. Mieli plany. Kęsy pisał, że będzie wszystkie całował mury, płoty, że będzie jeździł na rowerze. Ten z kolei Kazimierski powiedział, że będzie siostrę przewiezie wszędzie rowerem po mieście. Oni się nie spodziewali tak naprawdę, ponieważ tak naprawdę nic złego nie zrobili. Ale procedury były takie, jakie były. Próba oderwania części Rzeszy od państwa niemieckiego, bo taki był wyrok, no radykalnie brzmiała. Bo ponieważ my jesteśmy w kraju warty, tutaj, czyli my byliśmy jakby częścią państwa niemieckiego, troszkę inaczej niż Warszawa czy Kraków jako generalna gubernia. Inna procedura, inny proces i to też zostanie pokazane w filmie dokumentalnym, bo to jest bardzo ważne.
Wspomniałam o tych listach, dlatego że w tych listach oni pocieszali swoich bliskich, żeby się nie martwili, bo są w stanie łaski uświęcającej i jeśli coś stanie się naprawdę złego, to pójdą do nieba. To niezwykła dojrzałość u takich młodych chłopców.
Znaczy, na pewno więzienia ich przygotowały. Ja kiedy pierwszy raz się zetknąłem, zadawałem sobie te same pytania. Jak to jest, że tacy młodzi chłopcy mają taką dojrzałość? Ale to jest tak, że jeżeli jest się w obliczu takiego cierpienia i takiego terroru, no to są dwie drogi. Albo się można załamać i złorzeczyć, tak jak to wiele osób robiło, i przeklinać rzeczywistość, albo można tak naprawdę ją błogosławić i podnosić innych na duchu. Oni byli tak wychowani i w domu rodzinnym, i w oratorium na Wronieckiej, że zdecydowanie byli tą częścią jasnej strony. Cały czas podtrzymywali innych na duchu i byli tym światłem. I tym światłem zostali jako beatyfikowani. I to jest tak, że oni już, jakby to powiedzieć, poprzez te modlitwy, poprzez cierpienia, przez te rekolekcje, które trwały tak naprawdę 2 lata, oni się już tak zjednoczyli z Jezusem Chrystusem, że tego owocem były takie listy spod gilotyny, ponieważ oni dokładnie wiedzieli, że oni absolutnie nie kończą żadnego życia, że oni przechodzą jakby już na inny poziom. Jakby do wieczności, do której my wszyscy zmierzamy. To jest dla wierzących ludzi sprawa podstawowa, to jest kwintesencja życia, jakby cały sens życia i nadzieja.
A ten proces, sam proces wykonywania wyroku?
Wiem, że krzyż ksiądz trzymał na pewno wysoko, ponieważ o to został poproszony, ale ciekawostka z tym krzyżem, bo on się znalazł 10 czy 12 lat temu podczas remontu miejsca zamieszkania ojca zakonnego, który chłopaków odprowadzał na śmierć. Co ciekawe, jest taka notacja obok nazwisk Piątki, że oni kiedyś będą świętymi, tak napisał ten zakonnik. Czyli musiało coś z nich takiego bić, takie zjednoczenie z Panem Bogiem, że tak zakonnik ich określił. Ponieważ tego wieczoru zostało zgilotynowanych 8 osób. Były normalnie plakaty, obwieszczenia wywieszone w Poznaniu, czerwone tło, Bekan Machtung i wszystkie nazwiska.
A sama egzekucja miała miejsce?
W Dreźnie. To jest takie zamczysko, troszeczkę tak to wygląda. To jest siedziba Politechniki w tej chwili, tam jest miejsce pamięci. Jest dziedziniec i na tym dziedzińcu został wykonany wyrok. Były cele, oni w tych celach siedzieli. No i jakby też mogli widzieć wcześniej to, co się dzieje z kolegami. Także nie wiem, czy ktoś z tego korzystał. Myślę, że nie, ale to już jest jakby, myślę, że to już jest inny wymiar. Oni tak, jakby to było pójście, my się wielokrotnie zastanawiałem, jak to mogło wyglądać. Myślę, że oni byli już na takim etapie duchowego zjednoczenia z Bogiem, że nawet nie za bardzo, no pewnie to była chwila tylko takiego jakby odczucia, że coś się kończy, ale tak naprawdę zaczyna się za chwilę już zupełnie inna rzeczywistość.
Niezwykle poruszająca historia. Myślę, że nam poznaniakom już dobrze dosyć znana. Bardzo dobrze. Cieszymy się wszyscy, że film dokumentalny powstanie, ale proszę jeszcze opowiedzieć, jak wyglądał ten proces zakwalifikowania się. Jak to się stało, że pan otrzymał tę nagrodę na zrealizowanie tego filmu dokumentalnego, bo też taka formuła pitchingu jest dosyć interesująca. To nie taka prosta rzecz była tę nagrodę zdobyć, dlatego że wymagało to jednak pewnego procesu przygotowania i pewnej prezentacji. Taka międzynarodowa formuła funkcjonująca prezentacji tego rodzaju projektów aspirujących do jakiejś nagrody.
Pitching Forum podczas festiwalu NNW w Gdyni to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ to są warsztaty przygotowujące do zaprezentowania, czyli do tego pitchingu. I to jest fenomen tego festiwalu, bo to jest tak, że często każdy musi sobie przygotowywać sam. Bo pitching to jest tak, że 3 minuty pokazuje się trailer i to jest na całym świecie tak samo. Jest to na festiwalu w Cannes i w innych miejscach. 3 minuty pokazuje się trailer i 4 minuty opowiada się o projekcie. I tu trzeba wszystko powiedzieć, o czym, dlaczego, jak to chce się zrobić i tak dalej. I albo to koproducenci telewizji, albo to chwycą, albo nie chwycą. A na tym festiwalu, i do tego zachęcam każdego, jest tak, że zakwalifikowało się 12 projektów. Był jakiś na początku był jakiś przesiew. We wtorek wszyscy wszystko pokazywali, każdy się wypowiadał, co uważa. W środę były montaże, czyli te wskazówki, które zostały jakby przedstawione. Każdy sobie taką próbę też robił pitchingu, czy przed współpracownikiem, czy nie. Festiwal pokrywał koszty pobytu, przygotowania i hotel, i wyżywienie i w ogóle, także to było na bardzo wysokim poziomie. W czwartek była próba prezentacji. Wszystkie 12 projektów się jakby prezentowały, a w piątek już byli przedstawiciele Telewizji Polskiej, Polsatu, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowego Centrum Kultury i jeszcze innych instytucji, które albo wyrażały zainteresowanie, albo nie wyrażały zainteresowania. A po pitchingu, który trwał parę ładnych godzin, takie spotkanie przy lampce wina, no i już jakby się omawiało, czy ktoś jakby jest zainteresowany bardziej, czy nie, wymienianie telefonami, nie telefonami. No ja w czymś takim pierwszy raz brałem udział, jestem zachwycony. Atmosfera panująca, życzliwość ludzi, świetne projekty i autentyczne zainteresowanie tych wszystkich podmiotów, bo to było widać, wiele projektów chwytało za serce. No i teraz czas na finalizowanie wszystkich umów, składanie różnych wniosków, no bo ta procedura jest naturalna, standardowa, no i potem już realizacja projektu.
Czyli dla pana ten czas festiwalu to nie było stanie na ściance i spotkanie towarzyskie, jak to często uczestnicy festiwalu tak spędzają czas, tylko ciężka praca i opłaciło się, bo jest nagroda. A czy dostał pan jakieś informacje zwrotne od tego jury, dlaczego akurat ten projekt? Czy była jakaś argumentacja, czy po prostu tylko ogłoszenie wyników, że jest nagroda i to wszystko?
To znaczy, trzy projekty zostały wyróżnione. Była Nagroda Telewizji Polskiej, Nagroda Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i ja ją właśnie otrzymałem. I no, po prostu już na gali finałowej to było tak, że pani minister była wstrząśnięta tą historią, że tacy młodzi chłopcy po prostu zostali zgilotynowani. No, gilotyna kojarzy się z rewolucją francuską, a to się okazuje, że w XX wieku w ten sposób jeszcze odbierano życie. I no, że tacy młodzi chłopcy, że się nie złamali. Chcę zobaczyć ten film, dlatego ta nagroda to nie jest nagroda, która pozwoli na sfinansowanie produkcji filmu. To jest nagroda taka pieniężna, która jest po prostu jakąś, można powiedzieć, taką, no, taką gratyfikacją z ramienia Krajowej Rady, ale teraz jeszcze całe przygotowanie produkcji i zebranie funduszy. Ale to już właściwie już większość budżetu mam zabranego, także teraz tylko i wyłącznie kwestia podopinania tego wszystkiego.
To w takim razie kiedy się możemy spodziewać filmu dokumentalnego o Poznańskiej Piątce?
Pani redaktor.
Bo potem będę rozliczać z tych terminów publicznych.
No właśnie. Pani redaktor, w przyszłym roku mija 80. rocznica śmierci chłopaków. Chciałbym, żeby ten film był wtedy gotowy, czyli na jesień, ale nie wiem, że to się wydarzy, dlatego że ja mam trochę innych jeszcze zajęć i po prostu ja też chcę tak jak
dobrze,
tutaj...
Proszę
tak jak
się nie tłumaczyć, to był żart z tym rozliczaniem.
Nie, tak jak ten pitching, znaczy powiem pani tak, że tak jak rozmawialiśmy na pitchingu, ponieważ też osoby, ci twórcy, którzy byli odpowiedzialni, mówili, żeby też się nie spieszyć. Ja też jestem takiego zdania, żeby się nie spieszyć. Natomiast ja mam te materiały archiwalne właściwie gotowe i chętnie do nich wrócę, dlatego kto wie, czy to się nie zrobi wszystko szybciej niż później, także zobaczymy, jak to się wszystko potoczy.
Przez wiele lat był pan reżyserem, nadal jest organizatorem Misterium Męki Pańskiej. To teraz takie moje pytanie, co ten film, co postawy tych chłopaków mogą dać współczesnej młodzieży, ale tej, dla której powiedzmy to, że mogą znaleźć się w niebie, nie jest przekonujące. Jak przykład życia tych chłopaków może być dla nich budujący albo być jakimś wzorem, pomijając już ten wątek religijny, ten wątek wiary?
Fenomen piątki polega na tym, że oni byli we wszystkim prawdziwi, autentyczni. Tu nie było żadnej, i to jest to, co mnie zachwyciło od samego początku, bo ja nie lubię takiego pozerstwa, wielu na pokaz tematów, które się często robi, prawda, czy takiego no, naciągania, prawda. Oni byli we wszystkim autentyczni. Jak robili psikusy, to robili. Jak, prawda, dzwonili o 22, dzwonili do Heni Wolniewiczówny, ten się chciał mówić na randkę, no to poszli do budki. Wie pani, o 22 godzinie, czy po 22 dzwonienie w dwudziestolecie międzywojennym było...
Grubo,
no, tak jest. To nie tak jak dziś. Chociaż dziś i tak 22 to jest też taka godzina. No i różne, no, cały film, jeden to można zrobić o ich żartach i różnych psikusach, które wykonywali. I oni byli w tym wszystkim autentyczni. I to jest tak, że jak się tą historię czyta, czy jak się czyta dziennik czek Edwarda Kazimierskiego, czy jak się czyta te listy, to po prostu na tyle to chwyta za serce, że to jest ta prawda, która może poruszyć. I to naprawdę zupełnie wystarczy. I ten film dokumentalny to pokaże, to ich jakby prawdę, te ich zdjęcia, wszystko na zdjęciach widać, ich oblicza, jak oni żyli. Jest bardzo dużo zdjęć, jak oni przebywali właśnie ze sobą, tutaj nad Wartą.
Myśli pan, że w młodych mężczyznach jest taka potrzeba bycia bohaterem?
No myślę, że to jest jakby w każdym mężczyźnie, bez względu na to... No myślę, że tak. No to jest chyba... No niech pani mi nie mówi, że nie.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Arsenał Kultury.